Objazdówka, godzina 20. Witam Was serdecznie. Łukasz Kędzierski dzisiaj jest moim gościem.
Dzień dobry.
Będzie o Birmie. O Birmie, państwie mało turystycznym. Sam powiedziałeś przed programem, że zanim tam się pojedzie, to trzeba się zastanowić, czy chce się jechać. Dlaczego? Usłyszycie za chwilkę. Słuchajcie objazdówki. Dlaczego z Birmą jest tak, że trzeba się najpierw zastanowić, czy chce się tam jechać?
Zacznę od tego, że jakby Birma to jest w chwili obecnej nieoficjalna nazwa tego państwa, gdyż normalnie według rządu ono nazywa się teraz Myanmar. Mhm. Dawno temu jeszcze, jak Birma była państwem, można powiedzieć, posiadającym demokrację, posiadającym niepodległość, to wtedy ona się nazywała jakby Birma. Dlaczego trzeba się zastanowić? Gdyż jadąc tam, chcąc nie chcąc, w jakiś niewielki albo duży sposób pieniądze, które tam zostawimy, trafią tak czy tak do rządu, do junty wojskowej. Płacąc za atrakcje turystyczne, które są płatne w dolarach i tego nie idzie przeskoczyć albo bardzo ciężko jest, płacąc za miejsca noclegowe, które mogą się, znaczy spać można tylko w miejscach, gdzie mieszkańcy posiadają specjalny certyfikat wydany przez rząd, płatność jest w dolarach, ta też kasa idzie do rządu. Więc tak naprawdę jadąc tam, część pieniędzy zostaje w rządzie i oni za te dolary mogą jakby sobie nadal finansować różne rzeczy, które tam robią, czyli tak naprawdę no, piętnowanie i jakby uprzykrzanie życia zwykłym, normalnym mieszkańcom, gdyż nie ma tam demokracji tak jak u nas, tylko jest normalnie reżim i oni tam rządzą i są najważniejsi.
Musiałeś się specjalnie przygotować przed wyjazdem?
Przed każdym wyjazdem warto się przygotować, żeby wiedzieć, co nas tam czeka. Najważniejsze jest to, żeby móc w ogóle wjechać do Birmy, trzeba mieć wizę. Najbliższy konsulat znajduje się w Berlinie, więc tą wizę trzeba było wyrobić przed wyjazdem. My byliśmy w 2009 roku, więc wtedy jeszcze nie było tej wizy on arrival, a później podobno się pojawiło, ono jest czasowo włączane, czasami wyłączane, w sensie, że jak się wyląduje w Rangunie na lotnisku międzynarodowym, to wtedy można ją sobie czasami dostać, a czasami nie, ale bezpieczniej jest tą wizę załatwić wcześniej, więc takie rzeczy konsularno-wizowe trzeba wiedzieć. Tak samo w Birmie jest dosyć specyficzna kwestia, jeżeli chodzi o walutę. Jak my byliśmy, jedyną walutą, którą można tam było wymienić na ichniejsze kiaty, to są dolary. No i generalnie nie byłoby z tym żadnych problemów, gdyby nie fakt, że te dolary, które oni będą chcieli ci wymienić, muszą być w postaci idealnej. Idealna postać, to też podobno się zmienia, bo ostatnio znajomi pisali, że już nie jest aż tak tragicznie jak było.
Nie, ale idealna... nie musi być aż tak idealnie.
No tak, ale nadal ten banknot musi być szeleszczący, nie może mieć najmniejszych zagięć, nie może mieć najmniejszych przebarwień, jakakolwiek kropka, jakiekolwiek przerwanie, to definitywnie dyskryminuje ten banknot i nikt nigdy nie będzie chciał ci go wymienić. A musimy pamiętać o tym, że tam jadąc trzeba mieć wszystko w gotówce. Tam nie ma banków, tam nie ma bankomatów, tam kartę kredytową można użyć pewnie w paru hotelach w całym państwie i to tych takich najdroższych, najwyższych, tam pięciogwiazdkowych.
Ale czy wiadomo, dlaczego te dolary muszą być idealne?
To ciężko tak naprawdę powiedzieć. Pytając ich, oni, mieszkańców, oni sądzili, że od nich też takie banknoty później gdzieś w obrocie czarnorynkowym, czy nawet nie, są wymagane, żeby one były w idealnym stanie. W przeciwieństwie do ichniejszej waluty, która, no banknoty wyglądają po prostu jak jak kawałek papieru wyciągnięty ze śmietnika, który jeszcze był zalany czymś.
A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Kwestia bezpieczeństwa turysty w kraju, w którym rządzi junta wojskowa?
Chociaż nie byłem w sumie w żadnym innym takim kraju, ale sądzę, że tak jak wszędzie indziej, gdzie jest reżim, że turysta jest w 100% bezpieczny, bym powiedział, jest dużo bardziej bezpieczny niż mieszkaniec. Turysta dla Birmy i tak naprawdę dla wojska, która chce pokazać tą swoją lepszą twarz, bo przecież jeszcze niedawno Birma była zamknięta dla jakiegokolwiek turysty. Oni teraz się otwierają, pokazując swoją jakby dobrą twarz, czyli być może kradzieże gdzieś tam występują, ktoś o nich gdzieś słyszał, być może są jakieś rozboje, być może są jakieś poważniejsze przestępstwa, ale no, nam nic takiego się nie przydarzyło, przede wszystkim no, tam nie ma takiej możliwości, sądzę. Ten kraj zamieszkują ludzie, którzy są naturalnie serdeczni, naturalnie dobrzy dla drugiego człowieka. To nie jest coś na pokaz, to nie jest jakaś coś nienaturalnego, że oni za swoją dobroć, chęć pomocy i tak dalej chcą jakieś pieniądze, napiwki czy coś takiego. Oni nie są jeszcze zepsuci takim właśnie przesytem turystycznym jak Egipt, Tunezja i te wszystkie inne kurorty, gdzie rządzi dolar. Tam drugi człowiek, niezależnie od tego, czy to jest turysta, czy to jest drugi Birmańczyk, jest jakby, no można powiedzieć, bratem, tak jak w chrześcijaństwie. Jesteśmy sobie braćmi, ale tam to, no, tam po prostu oni tak traktują drugiego człowieka, jak drugiego brata, jak drugą córkę, jak swoją rodzinę.
Za chwilę ciąg dalszy tego, jak wyglądają rządy hunty, jak sami obywatele postrzegają swoje państwo.
bali lu sa ja de bwa nya ne chi ne khwe ne du du ba ye jan dang bwa swae ma chi ne ni a ko ba lwe nyin ga de ba li ye la ma la tha sa me le ka me che sa sa lwe nyin ga de ba li ye pyo nai ma la na me li ye lai yo che
Czy reżim w Birmie, reżim hunty wojskowej, jest widoczny? Da się go zauważyć, jak się przechadza po ulicach?
Znaczy, są w niektórych miejscach specjalne posterunki, gdzie na przykład przed wjazdem do Baganu trzeba wykupić specjalny bilet, który uprawnia jakby do wjazdu na teren archeologiczny i to nabywa się właśnie w takim posterunku, który jest obsługiwany przez wojsko, gdzie tam stoi strażnik z karabinem i tak dalej, ale oprócz takich i posterunków policyjnych, to tak naprawdę nie widać tej hunty, nie widać tego wojska, nie widać jakiegoś reżimu. To jest po prostu tak dla turysty, sądzę, że to jest kompletnie przezroczyste.
A sami Birmańczycy mówią o tym? Oni jakby odczuwają to, że nie żyją w państwie demokratycznym?
Oczywiście, że to odczuwają, tylko że jakby z nimi... znaczy, to jest tak, że w dużych miastach bardzo dużo jest ludzi, którzy współpracują z wojskiem, z rządem, którzy donoszą na drugich, więc jakby nigdzie otwarcie nie powinno się rozmawiać z Birmańczykami o tej sytuacji politycznej, gdyż nam oczywiście nic nie grozi, ale takiemu człowiekowi może grozić i to wieloletnie więzienie za takie jakieś rozpowiadanie niepoprawnych politycznie kwestii dotyczących właśnie rządu czy życia. Ale także tak naprawdę nie powinno się rozmawiać z nimi na ten temat w otwarty sposób, gdzieś jak jesteśmy na uboczu, gdzie nie ma innych ludzi i oni mają taką chęć, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami czy swoimi opiniami na ten temat, co tu się dzieje, albo po prostu chcą się podzielić, jak to u nich wygląda, no to wtedy można z nimi porozmawiać.
Oni są ludźmi nieszczęśliwymi z tego powodu? Z powodu sytuacji politycznej?
To jest taki troszeczkę paradoks, bo z jednej strony tak, bardzo dążą i wierzą w to, że dożyją dnia, gdzie będzie demokracja taka prawdziwa w państwie, ale z drugiej strony to są najserdeczniejsi, najbardziej uśmiechnięci ludzie na świecie, których widziałem do tej pory. Tam po prostu wszyscy tryskają energią, wszyscy tryskają uśmiechem i radością życia. Dla nich każda minuta, sądzę, że wychodzą z założenia tej starej maksymy carpe diem, tam nie ma czegoś takiego, że oni się przejmują jakimiś niepowodzeniami, jakimiś problemami. Dla nich to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby mieć coś jeść, żeby mieć ewentualnie gdzieś się przespać, ale przede wszystkim, żeby spędzać czas z rodziną, żeby być z córką, żeby być z mężem i to jest dla nich najważniejsze.
A czy ci buddyści, których się widuje na zdjęciach. Są również widoczni tak podczas dnia codziennego, że jest ich cała chmara, czy to jest tylko tak wyjęte kadry z aparatu?
Znaczy, to można porównać tak jak Polska jest państwem chrześcijańskim, tak Birma jest państwem buddyjskim. I u nas na ulicach też co jakiś czas widać siostry zakonne w habitach, widać księży i tak dalej. Więc tam tak samo na ulicy, czy w pociągu, czy w autobusie widać Birmańczyka, który jest odziany w szaty mnisze. Codziennie rano, jak w buddyzmie jest to przyjęte, mnisi opuszczają swoje klasztory po to, żeby móc zebrać jałmużnę, którą darczyńcy będą im ofiarowywali. Także największe skupisko jest właśnie zwłaszcza po wschodzie słońca, bo wtedy z wszystkich klasztorów wszyscy wychodzą ze swoimi misami, żeby zebrać właśnie te dary. Więc wtedy ich jest jakby takie największe nagromadzenie, ale mnich na ulicy to nie jest coś niespotykanego, to nie jest coś pod publiczkę, to nie jest coś pod turystów, to jest coś normalnego, tak jak my chodzimy, nie wiem, w dżinsach.
Ale oni chodzą normalnie ubrani, Birmańczycy?
I tak, i nie. Bardzo często, ciężko powiedzieć, czy to jest 50%, czy to jest 20%, czy 30%, ale bym powiedział, że mniejsza część Birmańczyków chodzi na wzór jakby europejski, czy tam na wzór zachodni, czyli jakieś dżinsy, jakaś koszulka. Ich tradycyjnym strojem, który na co dzień jest normalnie używany, to są longi. Longi to jest taki kawałek materiału zszyty, który wygląda z daleka troszeczkę jak taka sukienka, która jest w specjalny sposób do góry związana takim węzłem. I to i mężczyźni, i kobiety w tym chodzą. Pod spodem nie noszą bielizny, bo to jest doskonałe jakby na ten gorący okres, który tam panuje.
A jak tam jest z higieną? Jak już zaczepiliśmy tematu bielizny, to pomówmy trochę o higienie.
Sądzę, że z higieną u nich jest lepiej niż w większości krajów europejskich. Nie wiem, z czego to wynika, jedynie mogę się domyślać, że przez to, że tam jest tak strasznie gorąco, bo jakby 40-50 stopni, to nie są jakieś ekstremalne temperatury, które nigdy w życiu się tam nie zdarzają, tylko można powiedzieć powyżej 30 paru, to jest taki standard. My byliśmy tak naprawdę przed sezonem, bo w listopadzie, więc tuż po porze monsunowej, a zaczyna się pora sucha, więc jakby 30 parę stopni w dzień i 20 parę w nocy, to były takie normalne temperatury, więc sądzę, że z tego względu, to, że oni codziennie rano kąpią się jeszcze przed tym takim impetem gorąca, które za chwilę nastąpi, to jest jak najbardziej podyktowane może nie tyle co higieną, ale po prostu, że tak jest łatwiej, tak, żeby się ochłodzić przed tym, co przyjdzie. W ciągu dnia tak samo. Bardzo często się polewają jakąś wodą wyciągniętą ze studni i tak dalej. Także mam wrażenie, że dużo lepiej jest niż u nas.
A jak wyglądają toalety? Europejskie czy nie?
Toalety najczęściej to są takie stopy Lenina.
Aha, czyli...
Ale europejskie też występują. Z reguły w guesthouse'ach czy w jakichś hostelach. W hotelach nie bywaliśmy, więc nie wiemy, ale sądzę, że tam pewnie też.
Czy w Birmie panuje bieda? Czy ci obywatele są biedni pod względem ekonomicznym?
Wszystko zależy, bo bieda może być różnie definiowana. Dla nich, może nie szczytem, ale dosyć dużym marzeniem jest to, żeby móc mieszkać w murowanym domu. Czyli dom, który jest wybudowany z cegieł, pustaków, z czegoś takiego stałego, bo najczęściej, na przykład Bago, to jest takie miasto prawie 500-tysięczne, gdzie przy głównej ulicy jest parę nie za wysokich budynków wybudowanych z muru i cegieł i tak dalej, a zaraz obok są normalne takie chatki, chatka puchatka z gałęzi, z bambusa, z desek i tam normalnie to jest ich dom. Tutaj jeszcze można rozważyć dwie rzeczy, bo jak wspomniałem, są osoby, które współpracują z rządem i one z tego, co Birmańczycy powiadali, mają się jakby wyśmienicie. To znaczy mają zapewnione mieszkanie, bardzo często mają bardzo dobrą pensję i mają mnóstwo jakichś dodatków tylko dlatego, że jakby pracują w jakiejś oficjalnej szkole, która jest dotowana przez rząd, albo pracują jako urzędnik. A dla porównania, nauczyciel, który pracuje normalnie w szkole, ale nie tej takiej rządowej, czy nie wspierający rządu, zarabia kilkunastokrotnie, czy nawet kilkudziesięciokrotnie mniej. Tam bardzo często się pojawiało, że jakby mięso to nie jest coś, co je się codziennie. zwłaszcza w tych biedniejszych rodzinach. Mięso może być, nie wiem, na przykład raz na tydzień, na taki świąteczny obiad.
Czy Birmańczycy zapraszają turystów do domu? Czy jest taka okazja, żeby zobaczyć, jak żyje birmańska rodzina?
I tak, i nie, bo z jednej strony Birmańczyk nie może zaprosić żadnego obcego turysty do siebie na noc, żeby go przenocować, bo ze względów zasad hunty, ale z drugiej strony bardzo często Birmańczycy mają takie swoje przy domu, na przykład pół pokoju jest przeorganizowany na jakieś dwa małe stoliczki, gdzie można u nich coś zjeść, taka mała knajpka czy taka rodzinna jadłodajnia. No i jakby w ten sposób można zobaczyć, jak oni żyją, jak oni mieszkają, jak to tam w środku wygląda, a to nie wygląda jakoś inaczej u nas. Są czasami plakaty z jakimiś, zwłaszcza w pokojach nastolatek czy nastolatków, z jakimiś tam gwiazdami popu czy czegoś innego, czy jakichś aktorzy.
A mówiłeś, że bardzo miło wspominasz wizytę w takim domu, w takim domu restauracji, tak?
Tak, byliśmy to w okolicach Bago, w takiej starej, malutkiej mieścińce. No i chcieliśmy coś zjeść, więc znaleźliśmy, był duży napis, nawet po angielsku, więc wiedzieliśmy, co tam można zjeść. Wpadliśmy do środka. Oczywiście ojciec rodziny, głowa, zaprosił nas, podał menu, przedstawił, co tam możemy. Zamówiliśmy sobie jak zwykle ryż z warzywami albo makaron z warzywami. To jest taka dosyć taki tradycyjny standard, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Azję. No jeszcze nie zdążyła ta pani przygotować tego, ale już w międzyczasie przyniosła nam jakieś tam świeżo upieczone ciasto, bo właśnie upiekła, więc żebyśmy się poczęstowali. Później przyniosła jakieś cukierki, przyniosła jeszcze jakieś tam ciastka, no i generalnie zjedliśmy sobie wszystko, było pyszne i bardzo niewiele za to zapłaciliśmy. No i na drugi dzień, będąc w tej samej niedalekiej okolicy, pojechaliśmy jeszcze raz do tego miejsca, żeby zjeść. Oczywiście zostaliśmy przywitani jeszcze. Jeszcze dobrze nas nie widział ten właściciel, już do nas machał, żebyśmy tylko do niego weszli. No i znowu jakby rozmawiamy i zamówiliśmy coś tam, jemy i tak dalej. No i na chwilę ten pan, głowa rodziny, zniknął gdzieś sobie pojechał. My już zapłaciliśmy rachunek, chcieliśmy wychodzić i on nagle się zjawia w drzwiach i wręcza nam prezent. Mówimy, że nie rozumiemy, o co chodzi. On dał nam tacę wykonaną z laki i mówi, że to jest prezent od jego rodziny dla nas, żebyśmy dobrze wspominali ten czas spędzony u niego, te parę chwil tak naprawdę, żebyśmy dobrze wspominali jego rodzinę i że on chce po prostu nas ofiarować nam taki prezent, pomimo że to była naprawdę biedna rodzina. Po chwili jego żona wyskoczyła do sypialni gdzieś tam, w swojej szkatułce wyszukała jakąś bransoletkę drewnianą, którą ona normalnie nosiła i wręczyła mojej żonie też jako prezent, żebyśmy po prostu byli jeszcze lepiej ugoszczeni.
Jeżeli już o jedzeniu mowa, to za chwilę więcej dowiecie się, co się je i co się pije w Birmie. Zostańcie na 91.6 FM. przerwie muzycznej wracamy znowu do Birmy. Łukasz Kędziarski jest moim gościem. I tak, co się je, co się pije, co się używa.
Jeżeli chodzi o jedzenie i picie, to tak naprawdę nie ma tam jakichś rarytasów, czy jakichś coś szczególnie, co nam utkwiło. Bardzo, najczęściej dosyć dużo, każda potrawa zawiera chili, czyli dosyć, wszystko jest dosyć ostre, także zawsze warto przed zamówieniem powiedzieć, że to nie ma być takie jak dla Birmańczyka, tylko tak chociaż połowę mniej, żeby dało się to zjeść, bo nasze podniebienia kompletnie nie są tego przyzwyczajone. No i najczęściej się ryż z warzywami, ryż z kurczakiem, ryż z wołowiną, albo makaron smażony też właśnie z warzywami, wołowiną czy jakimś innym mięsem. Nad morzem wiadomo, owoce morza, czyli krewetki najczęściej, przynajmniej my bardzo lubimy, i jakieś inne ryby. Jeżeli chodzi o picie, to tak naprawdę też tam nie ma jakichś rarytasów, oprócz, ale to tak naprawdę to nie jest specyficzne, jeżeli chodzi o Birmę, ale generalnie o Azję, no najlepsze na świecie świeżo wyciskane owoce, takie soki owocowe, czy to z mango, czy z papai, czy z ananasów, czy z bananów, czy z czegokolwiek, po prostu wszystkie owoce tam smakują kompletnie inaczej i smakują rzeczywiście jak owoce, a nie tak jak papier u nas, bo te banany, które się kupuje gdzieś u nas w Polsce, w marketach, to po prostu tragedia w porównaniu do tego, jak one rzeczywiście smakują. Oprócz tego, że tam tych bananów jest kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych odmian. Najlepsze dla nas są te takie malutkie, grube, które mają bardzo cienką skórę i one są takie bardzo żółte. No i po prostu idzie się na targ, bierze całą kiść, czy tam parę kilo i po prostu wsuwa na śniadanie. Co jeszcze się pije, jeżeli chodzi o alkohol?
No właśnie, to tak naprawdę, pije się alkohol?
Z tego, co oni opowiadali, to dosyć duży problem mają, jeżeli chodzi właśnie o alkoholizm i nadużywanie tak naprawdę alkoholu. Tylko że oni, tak jak u nas w dawnych czasach, piją głównie jakiś bimber, jakieś whisky, jakieś takie wódki, ale z reguły pędzone gdzieś tam w domu z ryżu czy z jakichś innych specyfików. Uważają, że piwo jest przeznaczone dla... jest to towar luksusowy, gdyż na przykład butelka 0,7 Myanmar kosztuje powiedzmy 2,5 tysiąca kiatów, gdzie flaszka jakiegoś tam whisky kosztuje na przykład 500, czyli pięciokrotnie mniej. Także oni generalnie jak już to wysokoprocentowe alkohole. No i taką dosyć specyficzną dla nich używką jest betel.
Czyli?
Betel to jest tak liść pieprzu betelowego, taki zielony. Na to się smaruje troszeczkę wapnia. Do tego dodaje się orzeszki areki. No i w wersji oficjalnej dosypuje się tytoniu, a w wersji nieoficjalnej dodaje się tam jakieś narkotyki, heroinę, kokainę, cokolwiek. To wkłada, po zawinięciu wkłada się to do buzi i po pewnym czasie to zaczyna się rozpuszczać i dawać te swoje jakieś tam doznania. A konsekwencją tego jest to, że strasznie ślina się zbiera i ona ma przez te liście i ten całe specyfiki ma taki bardzo czarno czerwony kolor i oni to wypluwają normalnie na ulicę i w wielu miejscach, praktycznie na każdym kroku widzimy takie plamy właśnie. Na początku myśleliśmy, że to jest jakaś krew czy coś takiego, bo to tak wygląda, takie zasknięte, czerwone coś, a później okazuje się, że to po prostu oni w każdym miejscu po prostu spluwają. Nawet jak się wsiada do autobusu, to dostaje się specjalny woreczek, który służy do tego, żeby spluwać do niego, jak on jest pełny, wyrzuca się przez okno i później dostaje kolejny.
Mają czerwone zęby, takie hindusi?
Mają bardzo zniszczone zęby. Ciężko powiedzieć, to są czerwone, czarne, brązowe, czy...
Ale po tym betelu.
Tak, tak, tak. Mhm. Te zęby są w bardzo opłakanym stanie. I to nieważne, czy to jest kobieta, mężczyzna, czy to nawet młodzi ludzie. Mają bardzo zniszczone właśnie przez tą używkę, bo tam praktycznie wszyscy na każdym kroku. Kierowca wsiadający do autobusu ma przynajmniej paczkę przygotowanych takich rzeczy, bo bez tego to on nie ruszy.
A czy jedzą słodkie? I jak wyglądają ich słodycze? Bo mówię, że coś dostaliście.
No tak. Cukierki to były na przykład płatki tamarynowe. To jest jakiś, ja do końca też nie wiem co to jest, ale bardzo takie, coś naturalnego, bardzo słodkiego, fajnego. Dla nich słodkie to też jest na przykład kawałek trzciny cukrowej, którą sobie małe dzieci tam po prostu oblizują, rozgryzują i sączą. Jako takich słodyczy, no występują w sklepach, tak jak u nas, że tam jest czekolada, jest coś takiego, ale nie jest jakoś tak strasznie popularne. Dużo częściej właśnie się spotyka, że no, słodkie to po prostu ktoś bierze ananasa, czy bierze pomarańcza, czy jakikolwiek inny owoc, który nawet nie ma czasami, albo my nie znamy angielskiego odpowiednika nazwy. I po prostu to jest dla nich słodycz naturalna, to najlepsza.
Oprócz betelu powiedziałeś, że jeszcze jedną charakterystyczną rzeczą dla Birmańczyków jest tanaka.
Tak. Tanaka to jest tak naprawdę taka maś biało-żółta, którą nakłada się na twarz i to najczęściej kobiety albo dzieci. Mężczyźni nie jest w dobrym tonie, żeby się smarowali tym czymś. Ma to, znaczy z czego ona powstaje? Tanaka powstaje z takiego jakiegoś specjalnego drewna, które korę jego ściera się na kamieniu, na taki pył, do tego dodaje trochę wody. Miesza, powstaje taka właśnie biało-żółta maś, którą się nakłada najczęściej na twarz i otwarte i odkryte części ciała, bo ona służy po pierwsze, żeby poprawić sobie jakość twarzy i cery, a po drugie i przede wszystkim chroni przed tym strasznym upałem i słońcem.
Ale mężczyźni, dlaczego to jest u nich źle widziane?
Z tego, co
skoro
niektórzy
chroni.
Opowiadali, że no, mężczyzna nie powinien się tym smarować, bo to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Kobiety traktują to jako makijaż i bardzo często te, które chcą się bardziej przypodobać i tak dalej, malują się w taki bardzo ładny sposób, jakieś ładne wzorki, listki kolorowe i tak dalej. A czasami po prostu normalnie rozcierają jak najbardziej, żeby to jak największą powierzchnię ciała odkrytego zakryć.
Ty mówiłeś, że podróżowanie po Birmie nie jest takie proste, dlatego że nie cała Birma jest dostępna dla turystów. Jak
znaczy,
to jest?
Proste jest, bo to wystarczy wsiąść w autobus i po prostu pojechać w to miejsce, w które się chce, które jest akurat otwarte. Mhm. Część Birmy, niewielka część można powiedzieć, jest tylko otwarta, że nie trzeba żadnych zezwoleń i tam turysta bez żadnych problemów może się przemieszczać jakimkolwiek środkiem transportu. Część Birmy, i to tak naprawdę parę miejsc, jest takich, że żeby móc tam się dostać, to można, ale trzeba wystąpić wcześniej, i to podobno wiele tygodni, czy wiele miesięcy nawet, do rządu, jakieś specjalne zezwolenia, które kosztują mnóstwo pieniędzy, żeby dostać takie zezwolenie i móc się znaleźć w tamtym miejscu. A większa część tak naprawdę kraju jest zamknięta całkowicie dla ruchu turystycznego, z dwóch względów. Wersja oficjalna, którą słyszeliśmy, to, że tam się odbywają walki partyzantów i wojska, więc jest to po prostu niebezpieczne i dlatego rząd zabronił tam wjazdu turystów. A wersja mniej oficjalna to jest to, że rząd i inni hodują tam po prostu różnego rodzaju narkotyki i dlatego nie wpuszczają tam nikogo z zewnątrz.
A co warto zobaczyć w Birmie i co można przede wszystkim?
Znaczy, my tak naprawdę przez te niecałe 4 tygodnie, bo wiza jest na 28 dni, więc my tam byliśmy 20 parę dni, to zobaczyliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, taki standard. Czyli zaczęliśmy w byłej stolicy Rangunie, przedostaliśmy się później do Bago, gdzie znajduje się strasznie dużo różnych klasztorów buddyjskich. Oprócz tam, no a także różne budowle sakralne, stupy, pagody i różne posągi Buddy. Później pojechaliśmy do takiego miasta Kala, z którego się, przepraszam, nie Kala, tylko Kinpun, z którego się wyrusza w drogę na górę Mount Kaiko, gdzie znajduje się Golden Pagoda. Taka bardzo słynna i bardzo ważna w kulturze buddyjskiej świątynia, gdzie znajdują się relikwie Buddy. Następnie przemieściliśmy się do Kala, czyli takiej małej wioski górskiej, z której bardzo dużo ludzi robi sobie taki, no oni to szumnie nazywają trekking, ale to jest tak naprawdę przejście po polach i wzgórzach nad jezioro Inle Lake, ale przejście jest bardzo fajne, gdyż tam można zobaczyć, jak żyje wieś, jak wygląda wieś birmańska. I to, co widzimy bardzo często gdzieś na pocztówkach z różnych krajów, że mamy wóz drewniany z drewnianymi kołami zaprzęgnięty w bawoły i tak zwozi się, nie wiem, siano czy słomę z pola, to nie jest skansen, to nie jest jakiś barbakan, czy to nie jest coś sztucznego specjalnie pod turystów, tylko oni tam normalnie tak żyją. Tam nie ma mechanizmów, nie ma traktorów, nie ma maszyn. Maszyną tam jest tak naprawdę człowiek, on jest najtańszą siłą roboczą i on jest wykorzystywany do wszelakich robót i prac. Tam nie opłaca się zrobić jakiejkolwiek fabryki, która będzie coś masowo produkowała na taśmie przez maszyny, tylko po prostu ludzie to zrobią szybciej, taniej i lepiej. No ale wracając do tego, co później przemieściliśmy się nad Inle Lake, czyli jezioro, które jest bardzo słynne. Dla mnie tam to był tak naprawdę główny cel podróży, gdyż wcześniej zobaczyłem zdjęcie charakterystycznie wiosłujących rybaków na swoich łódeczkach i oni właśnie tam żyją. To są rybacy, którzy mają takie bardzo wąskie łupianki, na szczycie której, czyli z przodu, że tak powiem, oni stają na jednej nodze, drugą nogę zaplatają w wiosło i w taki sposób napędzają tą swoją łódeczkę i tak się przemieszczają po jeziorze, żeby łowić ryby. Stamtąd przemieściliśmy się do Mandalay. I o ile samo miasto jest wielkie i zawiera dużo dosyć takich architektonicznych zabytków, są tam jakieś stare klasztory, stare budowle i tak dalej, lecz żeby właśnie nie nabywać tego specjalnego biletu, który rząd oferuje, to jakby z tego zrezygnowaliśmy, a skupiliśmy się jakby na miasteczkach w okolicach starożytnych, czyli byliśmy w Anarapurze, gdzie znajduje się najdłuższy most takowy na świecie, byliśmy w starej stolicy Aiwa i tak dalej. Takie starożytne ruiny tak naprawdę starych miast, które kiedyś, dawno, dawno temu były świetne, a teraz już zostały tylko ruiny, ale to bardzo ładnie się wpasowuje w taki krajobraz. Stamtąd przemieściliśmy się do Bago. do Baganów, przepraszam, czyli kraina, jak oni to nazywają i tak naprawdę wszyscy, kraina tysiąca pagód. Jest to 50-paro-hektarowy teren, na którym kiedyś znajdowało się ponad 5000 różnych budowli buddyjskich, sakralnych, pochodzących z różnych okresów, w różnych formach architektonicznych, różnie wyglądających, ale to po prostu jak się wejdzie na jedną taką stupę, najczęściej o wschodzie albo zachodzie słońca, wtedy jest najładniej, to spośród mgieł wyrasta tak naprawdę morza tych różnych stóp, czyli budowli, i one są po prostu aż po horyzont. Pięknie to wygląda.
A czy w tych miejscach, bo mówię, że pojechałeś takim standardem, widać już powoli rozkręcający się taki przemysł turystyczny?
Przed wyjazdem do Birmy przeczytałem gdzieś, czy usłyszałem statystyki, nie wiem, czy one są do końca prawdziwe, ale wierzę, że jakby zachowują rząd wielkości, że Tajlandię statystycznie rocznie odwiedza około 4 miliony mieszkańców, a dla porównania Birma około 40 tysięcy. I to rzeczywiście widać na każdym kroku przez tak naprawdę tą naszą podróż. Białego turystę, bo ichniejsi, oni też podróżują trochę, ale białego turystę, takiego zachodniego, widzieliśmy parę razy tak naprawdę. Najczęściej w autobusach, a my głównie podróżujemy lokalnymi środkami transportu. My byliśmy główną atrakcją, bo byliśmy jedynymi białymi, oprócz worków ryżu i ichniejszych ludzi, jedynymi właśnie białymi w całym autobusie. Więc tak naprawdę tam bardzo rzadko turystów. Oprócz Baganu i tak naprawdę Inle Lake, to na palcach jednej ręki można policzyć.
Jak już wspomniałeś o autobusie, to jak wygląda transport?
No to jest dosyć specyficzne, gdyż kraj i tak naprawdę wszystkie środki lokomocji w postaci samochodu, autobusu, w ogóle jakość transportu jest tam katastrofalna. Dlaczego? Bo jakość dróg też jest katastrofalna. Tam czasami, żeby przejechać 150 km, na przykład jak jechaliśmy z Rangunu nad morze, no to jechaliśmy 8 godzin. Średnia prędkość tam jest 10-20 na godzinę. Po prostu tam nie ma czegoś takiego jak droga, oprócz tej głównej autostrady pomiędzy Rangunem a Nową Stolicą, która jest trzypasmowa, oświetlona, super i w ogóle wypas, tak jak u nas obwodnica. Tak, inne drogi to jest po prostu klepisko składające się z kamieni i piasku i czasami jakimiś wyrwami starego asfaltu. Ale tak naprawdę te wyrwy tworzą jeszcze większe doły i dziury, po których autobus musi przejeżdżać. Nie jest czymś nienaturalnym, że autobus musi przejeżdżać w poprzek jakiejś rzeki czy jakiegoś strumienia, bo nie ma mostu. Po prostu po połowie wysokości koła, czy nawet całe koło się zanurza, ale przejeżdżamy dalej. No i jest tak śmiesznie, że tak jak wspomniałem, drogi i transport był przystosowany, bo wcześniej ruch był lewostronny. Teraz od pewnego czasu, od pewnego wydarzenia, ruch jest prawostronny, ale jakby cała infrastruktura samochodowa, autobusowa została nadal jakby przystosowana do ruchu lewostronnego, czyli jeździmy po prawej stronie i kierownicę też mamy po prawej stronie. No i to sądzę, że naturalnie wypracowało kolejnych pomagaczy w trakcie jakby jazdy, bo mamy kierowcę, który jedzie po prawej stronie, tak naprawdę, żeby cokolwiek wyprzedzić, to nikt nie widzi. Obok niego bardzo często, i nie wiem dlaczego tak jest, ale ta funkcja jest ewidentnie rozdzielona, jest kolega, który jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za trąbienie i on cały czas po prostu trąbi, bo tam się trąbi na wszystko. Czy coś ktoś źle zrobił, czy dobrze zrobił, czy komuś podziękować, czy kogoś przeklnąć, czy wyzwać, tam po prostu jest cały czas permanentne trąbienie. Obok niego znajduje się facet, który zawiaduje jakby biletami, nawołuje ludzi, żeby wsiadali do autobusu, pilnuje, żeby mieli miejsce i tak dalej, pomaga im wsiadać, wysiadać. No i najważniejsza funkcja, czyli ja to nazywam chłopak od kierunkowskazów, bo to jest ktoś, kto się wychyla, bo drzwi zawsze są otwarte, wychyla się przez te otwarte drzwi i patrzy, czy z naprzeciwka nic nie jedzie. Jak widzi, że nic nie jedzie, to wtedy daje cynk kierowcy, no i kierowca wtedy daje całą parę, żeby móc wyprzedzić.
Bardzo ciekawie. Ci bardzo dziękuję. Łukasz Kędzierski dzisiaj był moim gościem. Jego Birma. Ja nazywam się Adriana Boruszewska. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.
Ja też bardzo dziękuję i dla ludzi, którzy chcieliby jeszcze więcej poczytać, nie tylko o Birmie, zapraszam na moją stronę www.lkędzierski.com.
A ja się przyłączam.
Dnia ma niejakie ပြတ်မှာတစ်ဖက်သားလူခက်လို့မကအခက်ပွေလဲအငိုးဆုံးမှလေးပြန်လာအောင်မလားမပြောတတ်တော့ဘူး ကဘာတည်တဲ့၍လေဒီလူသားရဲ့သစ္စာကဘာတည်တဲ့၍ပါမယ်